Podcast Polskiego Radia.
Czy jest sens w ogóle prowadzić rozmowy z osobami, które są zwolennikami teorii spiskowych, no próbując je przekonać, że te teorie nie są prawdziwe?
To nie jest łatwe pytanie, ale myślę, że warto zadać takiej osobie właśnie jedno takie pytanie, które być może pokaże, czy w ogóle ta rozmowa ma sens. Ja bym chyba zapytał ją o to, czy jest coś, w ogóle cokolwiek, co by ją przekonało do tego, że ta opowieść, którą tu przedstawia, nie jest prawdą. Czy jest coś, co by sprawiło, że ona zmieni zdanie?
Ale jeżeli ona powie, absolutnie nic mnie nie przekona.
No więc jeżeli tak powie, to najprawdopodobniej ta rozmowa nie ma dalej sensu, bo znaczy, że nie poruszamy się w obrębie faktów, o których możemy dyskutować, tylko raczej czegoś głębszego. Może to jest jakaś kwestia światopoglądu, może to jest kwestia jakiegoś takiego autosamostanowienia, ale no to jest moim zdaniem moment, w którym najlepiej powiedzieć, no dobra, to pozostańmy przy swoich zdaniach i zmienić temat albo sobie pójść.
Sekcja teorii spiskowych.
Dlaczego w 100 lat po udowodnieniu, że protokoły mędrców Sionu to jest fałszywka, ludzie nadal tak chętnie w nie wierzą?
Czy jest sens rozmawiać z ludźmi, którzy wierzą w teorie spiskowe?
Sprawdzamy, jak doszło do tego, że teorie spiskowe stały się częścią całej naszej kultury i tak mocno, mocno w nią zapadły.
Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy w, uwaga, ostatnim odcinku z sekcji teorii spiskowych, czyli podcastu, który tworzymy we współpracy z Polskim Radiem.
Do posłuchania co poniedziałek, a również we współpracy z Polskim Radiem tworzymy Laboratorium Zbrodni, które z kolei ukazuje się co piątek.
I tym razem będzie troszeczkę inaczej, więc nie będziemy się zajmowali jedną konkretną teorią spiskową, a raczej postaramy się przyjrzeć temu, co sprawiło, że teorie spiskowe w ogóle istnieją od zawsze, że od zawsze pojawiają się w naszych umysłach i że tak skutecznie się w nich osadzają, bo jest to opowieść dość niezwykła, bardzo ciekawa, ale też postaramy się przyjrzeć temu, czy rozmowa z osobą, która wierzy w teorie spiskowe w taki poważny sposób, ma sens, czy jest to dobry pomysł, żeby z nią w ogóle rozmawiać. No i zastanowimy się, dlaczego w komentarzach na YouTubie pod naszymi filmami właśnie o teoriach spiskowych działy się iście dantejskie sceny.
I powiemy też, dlaczego teorie spiskowe to nie jest po prostu niewinna zabawa.
No właśnie, bo mamy już ponad 30 odcinków. Było o płaskiej ziemi ostatnio. Znakomicie ten odcinek się rozszedł.
Wiadomo, awantura.
Wiadomo, te kosmiczne świetnie robiły. Byli iluminaci, chemtrails, księżyc. Były takie teorie, które są szalenie popularne, jak chociażby ta płaska ziemia. Przy czym oczywiście można dyskutować, czy one są popularne, bo mnóstwo ludzi w nie wierzy, są popularne, bo mnóstwo ludzi o nich słyszy. Ale okazuje się, że naprawdę to działa na ludzkie umysły.
Absolutnie. I dalej możemy iść tymi tematami, czyli byli reptilianie, Wielka Lechia, 432 Hz. No, co odcinek to inna historia, no, ale to się jakoś układa w całkiem taki czytelny schemat.
Tak, no znaczy wszędzie mamy te podstawy, to znaczy mamy jakąś ukrytą opowieść, zazwyczaj jakąś wrogą grupę, która stara się zaszkodzić. I mamy zwykle jakieś proste, może pokrętne, ale proste wyjaśnienie czegoś skomplikowanego i to przekonanie, że my wiemy lepiej, że jakaś tam grupa wierząca w to odkryła prawdę.
No tak, a w sumie można by sobie machnąć na to ręką i stwierdzić, okej, dobrze, niech sobie myślą, co myślą. Natomiast rzecz w tym, że nie da się tego tak do końca zrobić, bo wierzą w to ludzie wykształceni, inteligentni, często bardzo wysoko wykształceni. Niekiedy ktoś z naszej rodziny, więc kiedy siadamy do tego stołu świątecznego, to
klasyczny układ,
bywa, że krew się leje.
Tak, no prawda jest taka, że my też, my sami też mamy jakieś doświadczenia z wierzeniem w takie opowieści. No był czas, że ja byłem zafascynowany absolutnie Danny Kenem i tymi opowieściami i one mnie bardzo przekonywały, ale to powiedzmy były lata 80., więc dawno, dawno temu, ale znacznie później, bo lat temu może ze 20, bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, co się wydarzyło 11 września i jeżeli patrzyło się na to w określony sposób i można powiedzieć filtrowało pewne fakty samodzielnie, no to rzeczywiście brzmi to szalenie intrygująco.
No co na przykład w odcinkach z serialu Archiwum X, no ja też właściwie w tamtym okresie
coś w tym jest.
Skłaniałam się ku przekonaniu, że coś w tym jest.
Dobrze, to spójrzmy sobie może na to, dlaczego w ogóle tak się dzieje, bo mamy i mechanizmy psychologiczne, i mechanizmy ewolucyjne, które w jakimś stopniu, można powiedzieć, że do tego doprowadziły. W ogóle sporo naukowców się tym zajmuje. I to
no jest, tak, jest sporo badań tak. I takich też sondaży na temat tego, w co ludzie wierzą i dlaczego wierzą. Tak?
No tak, ale potem się bierze właśnie takie zestawy, takie sondaże i socjolodzy, ludzie zajmujący się psychologią zastanawiają się właściwie, dlaczego to tak mocno działa. I można powiedzieć, że zidentyfikowano trzy takie główne obszary, które są zaspokajane przez właśnie wiarę w te teorie spiskowe. No i to jest kwestia potrzeby poznawczej, czyli tego, żeby odkryć sens w czymś, co wydaje się tego sensu nie mieć, albo ten sens jest zbyt skomplikowany, żeby można go było bez pogłębionej wiedzy objąć tak jednym spojrzeniem. To jest ten obszar taki, można poznawczy powiedzieć. Druga rzecz to jest potrzeba właściwie egzystencjalna, potrzeba poczucia bezpieczeństwa, no, i kontroli.
Prawda? Tak, że jednak panujemy nad tym, co się dzieje i to nie jest tak, że naszym życiem rządzi absolutny przypadek czy splot przypadków i że, nie wiem, katastrofa jakiegoś samolotu to był po prostu no przykry zbieg wielu bardzo niekorzystnych okoliczności, mimo że zginęli tam bardzo ważni dla nas ludzie, no to trudno nam to przyjąć, bo
tracimy kontrolę
tak. I stracimy ten porządek świata, no, który mówi, że za wielkimi, ważkimi wydarzeniami powinny stać wielkie przyczyny, a tymczasem tak nie jest.
No i jest jeszcze trzeci aspekt, czyli taka kwestia społeczna. Ludzie mają bardzo silną potrzebę tworzenia grup, takich grup, o których możemy powiedzieć, że ta grupa jest nasza. To jest oczywiście znowu kwestia ewolucyjna, kwestia tego, jak nasz gatunek się ukształtował, kwestia tego, że jesteśmy bardzo nastawieni na współpracę. W związku z tym, jeżeli możemy utworzyć sobie jakąś grupę, która zaspokaja tą potrzebę tej naszej przynależności, to robimy. Jeżeli w dodatku ta grupa może się wyróżnić tym, że jest lepsza, bo na przykład wie więcej niż inna grupa,
no tak.
To jest szalenie integrujące.
No tak, ale też z naszej przeszłości ewolucyjnej wywodzi się to, że tam, gdzie możemy, to szukamy wzorców. To znaczy, żeby się nie zastanawiać od A do Z nad każdym przypadkiem, nad każdą historią, przykładamy do tego jakieś schematy, które już widzieliśmy, które już znamy i tak naprawdę świadomość tego, że nie wiem, jakaś sytuacja może grozić naszemu życiu, wywoływała natychmiastową reakcję i dziś postępujemy według tych samych wzorców, to znaczy mamy wyrobione jakieś określone reakcje. Jeżeli coś budzi nasze emocje, czy no, strach, czy fascynację, no to działamy szybko, bez specjalnego zastanowienia i to jest coś, co no, leci po prostu po tych wgranych przez tysiące lat ewolucji strukturach, które no, wciąż mamy w sobie.
No tak, no bo tu jest pewna taka, można powiedzieć, asymetria kosztów pewnych błędów, bo jeżeli był gdzieś wąż i myśmy go wzięli za kij, czyli zlekceważyli, to mogło nas to kosztować życie. Jeżeli to był kij, ale myśmy go wzięli za węża, czyli uniknęliśmy go, no to mogliście najwyżej z nas pośmiać, tak? To, no tak. To nie powodowało, że nasze geny wypadały z puli. To w ten sposób mniej więcej działa.
Ale też ewolucja wyrobiła w nas potrzebę szukania jakiegoś sensu w sytuacjach, które nas bezpośrednio dotyczą. Tu przykład. Ktoś nam zajeżdża drogę, no to w 90, no może nie, to nie jest dowiedzione naukowe. W wielu przypadkach jesteśmy przekonani, że to było złośliwe. Natomiast jeżeli my zajeżdżamy komuś drogę, no to był przypadek, no przepraszam, zagapiłam się albo musiałam, no taka sytuacja. No to jest coś, co kto inny zrobił to specjalnie, my nie działamy w złej wierze.
Tak, warto sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo wiele tego typu naszych reakcji, takich skrótów myślowych wynika po prostu z tego, że wyewoluowaliśmy w innym miejscu, w innej sytuacji, w innych grupach społecznych i oczywiście mamy na to pewną kulturową nakładkę, która nam tłumi jakieś reakcje, natomiast w momentach takich emocjonalnych albo kiedy tracimy kontrolę, mamy poczucie, że musimy coś z tym zrobić, no to nam się odpalają te mechanizmy sprzed tam 100 czy 150 tysięcy lat, a to są mechanizmy, które no nie bardzo przystają do współczesnych czasów.
No niestety, co więcej, jak jesteśmy, jeżeli coś się sprawdzało, jak przebywaliśmy w grupie tych kilkunastu, kilkudziesięciu osób przy ognisku, ta nasza grupa była zamknięta, wiedzieliśmy, czego się po niej spodziewać, no to już niestety nie działa w świecie, którego teraz doświadczamy, tak? Doświadczamy fałszywych sygnałów, tak? W momencie, kiedy coś się dzieje wokół nas, zaczynamy łączyć kropki, widzimy plan zamiast przypadku. To też jest spuścizna tego, no, jak wyewoluowaliśmy.
No tak, no. Warto jakby pamiętać o tym, że to nie jest jakiś błąd naszego mózgu czy błąd myślenia. Po prostu nasza cywilizacja spowodowała, że bardzo szybko, można powiedzieć w takiej skali czasu ewolucyjnej, biologicznej, bardzo szybko zmieniły się kompletnie warunki, w których funkcjonujemy i po prostu nasz organizm, nasz mózg nie nadąża za tą zmianą warunków, więc...
No mimo, że nam się wydaje, że jesteśmy szalenie nowocześni, no to wciąż mamy struktury sawanny afrykańskiej.
I to widać w różnych działaniach, w różnych no, takich kulturowych sytuacjach. To jest bardzo, bardzo konkretne, no więc no, problem polega na tym, że to wszystko nie jest pozbawione, można powiedzieć, nie jest bezkarne. To znaczy, często ludzie patrzą na teorie spiskowe jako na jakąś taką niegroźną opowieść. Niektórzy są skłonni się tym w jakimś stopniu bawić, mówią, że okej, dobra, no nic się nie stanie, jak ja taką teorię gdzieś tam opowiem, czy jak nie zastrzegę tego, że ona jest fałszywa.
No tak, wiele memów powstało, tak? Wszyscy kręcą bekę z teorii spiskowych, płaskoziemcy, ha, ha, ha. Natomiast no tutaj... warto zwrócić uwagę na to, że teorie spiskowe to nie jest wyłącznie coś niewinnego, tylko chociażby coś, co może zagrozić realnie życiu. I tu przykład ruchów antyszczepionkowych.
No, tak? Które się wywodzą z teorii spiskowej de facto. Wiemy jakiej.
Tak, wiemy no. Jakiej, dokładnie. Rok 1998, Andrew Wakefield, który chce przepchnąć inną szczepionkę niż ta, którą wypuszcza właśnie konkurencja. Robi badania mocno szemrane na zbyt małej grupie dzieci i mu wychodzi z tych badań kompletnie no, metodologicznie niepoprawnych, w ogóle nie powinny one były się ukazać, ale ukazują się w renomowanym piśmie.
W znakomitym
piśmie Lancet. I tam jest w tych badaniach powiedziane, że szczepionka konkretna wywołuje autyzm u dzieci. No i tutaj skutki tego są naprawdę dramatyczne. Spada wyszczepialność. Obecnie mamy problem z odrą, czyli chorobą, której można zapobiegać całkowicie dzięki szczepieniom. I odra wraca krztusiec, błonica, czyli to są choroby...
Którym już prawie zapanowaliśmy, w naszej części świata.
I to są prawdziwe problemy, które wynikają z czegoś, co urosło do rangi teorii spiskowej.
No ale mamy, chociażby o tym mówiliśmy sporo, o protokołach mędrców Syjonu mamy cały odcinek, czyli kompletnie fałszywa historia, która Od samego początku właściwie wiadomo było, że jest fałszywa, no bo w kilkanaście lat po jej opublikowaniu i rozpowszechnieniu już się ukazały bardzo porządne, twarde dowody na to, że to wszystko zostało sfałszowane przez carską policję.
No tak, ale antysemityzm dzięki temu się umocnił i wiele ideologii reżimów korzystało z tych właśnie z protokołów mędrców Syjonu, żeby podeprzeć swoje zbrodnicze zamiary.
Do tej pory korzysta, bo też wiemy, że przecież były rozpowszechniane protokoły mędrców Syjonu na Bliskim Wschodzie po to, żeby nakręcić wrogość wobec Izraela i to jakby tu nie chodzi absolutnie o to, co robi Izrael, czy czego nie robi, tylko chodzi o to, że były to, że ta fałszywka była celowo używana do nakręcenia całej sytuacji, więc to są bardzo konkretne dowody pokazujące, że teoria spiskowa może prowadzić nawet do śmierci ludzi.
No też Satanic Panic, o tym opowiadaliśmy również w jednym z odcinków. No to też był poważny problem, nadal jest, ale teraz już mniejszy nieco. To zniszczyło wielu ludziom życie, porozłączało z najbliższymi, sprawiło, że procesy osób niewinnych ciągnęły się latami. No to jest coś bardzo poważnego, a tak naprawdę było wszystko wyssane z palca.
No tak, no też można powiedzieć, że tak na wyższym trochę poziomie w ogóle ten rodzaj teorii spiskowych powoduje wielki spadek zaufania do instytucji, które nie zawsze na to zasłużyły. To znaczy oczywiście wiemy o tym, że rządy kłamią i to jest prawda i polityka nie jest rzeczą czystą. Natomiast takie podejście na zasadzie wszystko jest kłamstwem, niczemu nie można ufać, czyli taki hipersceptycyzm już patologiczny powoduje tak naprawdę rozpad wielu takich struktur, które mogłyby funkcjonować całkiem dobrze.
I owszem, co więcej, to też pokazują badania, że jeżeli ktoś uwierzy w jedną teorię spiskową, no to potem łatwiej wierzy w kolejne. I to też ma wiele wspólnego z tym, że właśnie jakieś teorie spiskowe kolejne, które powstają, agregują te, które już istnieją i które po prostu są dla nich atrakcyjne. Czyli mamy opowieści o kosmitach, na temat których dokumenty są ukrywane w aktach watykańskich.
Ukrywa je też rząd amerykański. Wiele wątków się pojawia.
Wątki antyszczepionkowe wiążą się u niektórych z wątkami, które dotyczą sterowania pogodą, czy w ogóle przejmowaniem władzy nad światem.
I tak dalej. Natomiast też warto spojrzeć na to, że są takie super teorie, które agregują bardzo wiele różnych zagadnień. Mamy QAnon, który się bardzo ściśle łączy z iluminatami, bardzo ściśle łączy się z Wielkim Resetem i nagle powstaje taki, można powiedzieć, parasol dla teorii spiskowych, pod które można podłączyć niemal wszystko. Nawet jeżeli one są wzajemnie sobie zaprzeczają albo są niespójne, to powstaje takie przekonanie, coś w tym musi być. Skoro oni wszyscy kłamią, to w tej sprawie też mogą kłamać.
No tak, i tutaj nawet dochodzi do takiego absurdu, że jakby jednocześnie z danej teorii spiskowej może wynikać to, że to Kościół rządzi światem, a i jednocześnie, zupełnie niezależnie może rządzić na przykład Lucyfer.
Tak, absolutnie. No to są tak jak było w Satanic Panic chociażby, tak. Przecież, która była szalenie mocną teorią i bardzo długo trwającą. No rzeczywiście jest tak, że to powoduje, jakby wiara w jedną teorię powoduje, że ludziom się, można powiedzieć, obniża poziom krytycyzmu, a co więcej, dochodzą do wniosku, że skoro w tej kwestii rzeczywiście coś jest, to w tych następnych też to się, można powiedzieć, tworzy taka lawina i bardzo wiele osób ma tak, że można powiedzieć, hurtowo wierzą w te opowieści i bardzo trudno uchronić się przed tym, kiedy już człowiek wpadnie w ten ciąg.
No co więcej, ile by instytucje typu właśnie NASA, czy rząd Stanów Zjednoczonych, czy Światowa Organizacja Zdrowia, czy oficjele watykańscy nie zaprzeczali temu, że nie snują wizji przejęcia władzy nad światem, to tym bardziej ci, którzy wierzą w to, że oni tak robią, utwierdzają się w przekonaniu, że tak jest.
Mechanizm samouszczelniania.
I jak brak dowodów na na to, że coś nie istnieje, to znaczy, że jest to dowód na to, że to istnieje.
Pytanie, czy da się z tym coś robić? To znaczy, czy da się uchronić przede wszystkim siebie, ale też inne osoby przed wpadnięciem w to, bo to trochę tak jest, że jak już się wpadnie, to trudno się wydostać.
No, tutaj specjaliści, którzy to badali ze wszystkich stron, mówią, że najskuteczniejszą metodą jest tak zwany prebanking, czyli aplikowanie szczepionki. Uprzedzanie tych momentów, które mogą sprawić, że ktoś uwierzy w teorię spiskową, to wymaga wychwycenia tego, że coś, że właśnie taka teoria krąży gdzieś i się rozwija, i zaaplikowania tym, którzy mogą być podatni na nią, właśnie takich wieści, takich informacji, które sprawią, że oni ostatecznie w to nie uwierzą. No tylko to właśnie, to jest dobre zawczasu, ale potem się mleko rozlewa, no i tutaj trochę nie wiadomo, co z tym robić.
No tak, no na pewno warto pokazywać, co zresztą był trochę pomysł na całą naszą serię sekcji teorii spiskowych, pokazywać, jak to działa od kuchni. To znaczy, my dlatego mówiliśmy o tym na przykład, jak powstała opowieść o UFO, jak koło Mount Rainier leciał samolot i coś zobaczył i jak ta informacja została zniekształcona, albo jak w połowie lat 70. narodziła się opowieść o tym, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, albo jak na przełomie XIX i XX wieku stworzono celowo opowieść o protokołach mędrców Syjonu. Takie spojrzenie od kuchni trochę może pokazywać niektórym ludziom, że ten mechanizm jest powtarzalny.
Do mnie przemawia to, że wiele z tych teorii spiskowych, w wielu z nich można wskazać ten konkretny moment narodzenia się danej teorii albo spopularyzowania, przejścia jej z takiej absolutnej niszy do świadomości publicznej. Istnieją konkretne książki, konkretne daty i w przypadku lądowania na Księżycu jest przecież książka Casey'a, na podstawie której powstał film Koziorożec 1 i później powstała cała teoria bogata dotycząca tego, że wszyscy nas okłamują, że Amerykanie nie lądowali, zrobili lądowanie w studiu filmowym, a to, co widzimy z satelitów i z samolotów, to jest jedno wielkie kłamstwo, bo wszyscy są w tym spisku.
No tak, i rzeczywiście to jest coś, co niesamowicie żyje, widać po oglądalności odcinka poświęconego temu tematowi, że mnóstwo ludzi jest strasznie rozemocjonowanych tym zagadnieniem. No, można powiedzieć, że jakimś sposobem ochrony też przed tym jest zrobienie takiej pauzy. To znaczy, jeżeli coś w nas obudziło silne emocje, to może jest warto zrobić taki krok w tył, nie udostępniać tego dalej od razu, tylko zastanowić się właściwie, dlaczego to budzi takie duże emocje i czy to nie jest tak, że my ulegamy temu odruchowi właśnie z naszej dawnej ewolucyjnej historii, temu, że trzeba natychmiast zareagować.
Ostrzec grupę, tak?
No, dokładnie.
Że grupa pewnie będzie zagrożona, więc trzeba natychmiast być tym sygnalistą. No dobrze, ale okej, jesteśmy przy tym stole świątecznym, tak? I nagle wujek wyjeżdża z chemtrailsami, tak? Że smugi ze samolotami to jest trucizna albo szczepionki, które są rozsiewane przez samoloty. Że są systemy aktywacji zrzutów szczepionek za pomocą różnych systemów działających w jonosferze i tak dalej, i tak dalej. I co? Nie wiem, wyśmiać to?
No, więc na to też mamy badania.
No bo wiadomo, że nie działa przekonywanie krok po kroku, obalanie, taki fact-checking.
Tylko że tu trzeba do tego podejść specyficznie. Po pierwsze, wyśmiewanie działa w jakimś stopniu, ale wtedy działa na szeroką publiczność. To znaczy, jeżeli mamy taką anonimową publiczność, która obserwuje, jak się na przykład wykpi jakąś teorię, to rzeczywiście ci ludzie zaczynają rozumieć, że to jest absurdalne. Natomiast to nigdy nie zadziała twarzą w twarz w rozmowie z człowiekiem bezpośrednio.
Bo ta osoba poczuje się urażona.
Dokładnie.
I jeszcze mocniej zasklepi się w tym, że ona ma rację, a po prostu jest niezrozumiana i ten ktoś, kto z nią rozmawia, po prostu
nie
gardzi.
Nie traktuje jej poważnie, gardzi tak. Nią, tak? Więc tu na pewno warto zacząć od takich pytań spokojnych, dość neutralnych, czyli na przykład z wujkiem, skąd o tym wiesz, albo gdzie to słyszałeś, albo skąd pochodzą te informacje. Jeżeli zaczniemy drążyć, to w pewnym momencie ta osoba sama może zrobić coś, czego nie robiła sama przed sobą, czyli zastanowić się właściwie, jak ona doszła do tego momentu, jak to się stało, że informacje, które wydają się dziwaczne, całkowicie ją przekonały. I to jest sposób, no w ogóle rozmowa twarzą w twarz jest najskuteczniejszym sposobem, dlatego że wbrew pozorom, dopóki ta rozmowa jest spokojna, wbrew pozorom ludzie wcale nie są skłonni ani do agresji, ani do wyśmiewania. Jeżeli ta osoba czuje, że traktujemy ją poważnie, to to może zadziałać.
No tutaj trzeba tylko bardzo uważać na to, żeby nie naciskać za mocno, bo to się może okazać przeciwskuteczne
tak.
I ta osoba po prostu utwardzi się w swoim przekonaniu, że jest tak, jak ona uważa.
No jest takie pytanie, które wydaje mi się, że w pewnym momencie powinniśmy do niego dojść, które jest niezmiernie ważne, czyli zapytać tą osobę, czy jest coś, co by cię przekonało, że ta teoria nie jest prawdziwa. Czyli tak naprawdę odwołujemy się do falsyfikacji, do tego, czy w ogóle cokolwiek tą osobę może przekonać. I od tej odpowiedzi bardzo wiele zależy, bo jeżeli ta osoba mówi nie, znaczy ja po prostu wiem, to jest 100%, nic mnie, ale i nie ma w ogóle takiego momentu, żeby powiedziała, no dobra, gdyby na przykład, gdybym, nie wiem, zobaczył jakiś dokument, albo gdyby mi to powiedział ktoś tam, albo gdybym mógł są na własne oczy zobaczyć, no to mamy jakiś punkt zaczepienia. Natomiast jeżeli jest tak, że ta osoba się kompletnie zasklepia w tym.
No to chyba nie ma dalszej rozmowy,
no
tak?
Nie bardzo. I w tym momencie moim zdaniem należy odpuścić, bo okazuje się, że to jest, można powiedzieć, trochę głębsza sprawa, że to jest właśnie kwestia jakiegoś samostanowienia. Może ta osoba ma bardzo silną potrzebę, nie wiem, kontroli i dla niej w ogóle pomysł odrzucenia takiej koncepcji jakiejś, w którą wierzy, jest tak fundamentalnym naruszeniem jej, tak powiem, systemu światopoglądowego, że to by no, zupełnie jej rozwaliło wszystko i nie ma sensu brnąć wtedy w to. No,
i tu jeszcze warto pamiętać, że prawdziwe spiski jako takie, owszem, istnieją, działy się przez stulecia, a w ostatnim czasie to są chociażby spiski, które no, dotyczą zmowy firm paliwowych w sprawie tego, czy ujawniać wiarygodne informacje o wpływie paliw kopalnych, spalania paliw kopalnych na stan klimatu na Ziemi. Również działania przemysłu tytoniowego, który długo robił wiele, żeby ludzie nie do końca uwierzyli w to, że istnieje połączenie no, między tak. paleniem a nowotworami. No testy różne wykonywane przez Volkswagena, które były no, tak, testami oszukańczymi.
Manipulacje z silnikiem.
Czy chociażby to, co na temat amerykańskiego NSA ujawnił Snowden. Tak,
tak? Tylko że tu trzeba jedną rzecz odróżnić, to jest bardzo ważne. Odróżnijmy prawdziwe spiski od teorii spiskowych, bo spotykałem się często z takim komentarzem, że o, każda teoria spiskowa w końcu okazuje się prawdą. Nie, to tak nie działa. Spiski najczęściej odbywają się tak, że ktoś rzeczywiście spiskuje, ale wcale nie ma tego internetowego poruszenia, gdzie ludzie szepczą do siebie, ale zobacz i w końcu się okazuje, że to jest prawda. To jest właśnie cecha teorii spiskowej,
no tak,
a nie prawdziwego spisku.
Bo prawdziwi spiskowcy nie wypuszczają tych takich ziarenek, tych nie robią mrugnięcia oczkiem do szerokiej publiczności, nie dają nam takich okruszków informacji, żebyśmy my się może domyślili, że tutaj gdzieś oni kombinują. Nie, no wręcz przeciwnie, raczej unikają takich działań, bo one są absurdalne.
Co więcej, prawdziwe spiski są odkrywane dzięki naukowcom, dziennikarzom, rozmaitym specjalistom, którzy naprawdę odkrywają, co się dzieje. W związku z tym, no, jest to trochę inny układ i to są te osoby, którym się pozornie nie wierzy. No więc, kończąc naszą opowieść, nie dajmy się nabierać, starajmy się podchodzić do tego w miarę rozsądnie. Bardzo Państwu dziękujemy. To był ostatni odcinek naszej sekcji teorii spiskowych, ale powiem więcej. niedługo wrócimy z nowym tematem i z zupełnie nową serią.
A Państwa zapraszamy niezmiennie do odsłuchiwania wszystkich naszych odcinków, które tworzymy we współpracy z Polskim Radiem, i znajdą je Państwo i na stronie Polskiego Radia, i na Spotify, i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów.
A więc do zobaczenia.
I do usłyszenia.
W nowej serii.
To był podcast Polskiego Radia.